drodzy, kontynuujemy dzisiaj nasz temat świętości. I od razu chciałbym wam na początku powiedzieć, iż osoby, które wynosimy na ołtarze, czyli świętych i błogosławionych, to są osoby, które swoim życiem zaświadczają, że świętość jest możliwa. Pokazują nam, że ta droga do Boga jest już przetarta. Oni ją przeszli. Mało tego, zachęcają nas, abyśmy tak samo na tę drogę weszli. Natomiast cały proces sprawdzania świętości danej osoby polega na tym, aby zbadać, czy rzeczywiście ta osoba była człowiekiem wiary, nadziei i miłości. Sprawdza się tak zwaną heroiczność cnót, czy rzeczywiście dany mężczyzna, czy dana kobieta zaangażowała całe swoje serce, zaangażował całe swoje życie w to, aby być człowiekiem wiary, nadziei i miłości. Czy przez całe życie wydobywał z siebie tę świętość, która była w nim i był w codzienności życia człowiekiem wiary, nadziei i miłości. I moi kochani, Pan Bóg daje nam tak długie życie, abyśmy tę świętość z siebie mogli wydobyć. Jedni żyją krótko i widzimy, że ta świętość tak jakoś z nich wypływa bardzo intensywnie. Mamy świętych żyjących naprawdę króciutko i jak patrzę na nasze święte karmelitanki, to one dosłownie biły rekordy, bo jedna zmarła, Teresa z Los Andes, mamy taką świętą, miała tylko 19 lat, Teresa od Dzieciątka Jezus 24, Elżbieta od Trójcy 26, mała Rabka 33. Akurat tych świętych naszych dobrze znam i widzę, że czasami Pan Bóg tak tą szybko świętość wydobywał z nich, że wystarczyło tylko tyle lat. No ale nam Pan Bóg być może daje tych lat o wiele więcej, abyśmy powolutku, ale konsekwentnie, systematycznie i bez zniechęcenia tę świętość z siebie wydobywali poprzez wiarę, nadzieję i miłość. Kochani, mieliśmy takiego naszego ojca w Karmelu, który przeżył swoich rówieśników. Jeden z kleryków kiedyś zapytał się go: no ojcze, ojciec tak żyje i żyje i żyje, już wszyscy ojca rówieśnicy umarli, odeszli do wieczności, a ojciec cały czas żyje. A on z wielkim poczuciem humoru powiedział mu: słuchaj chłopcze, bo oni tak wszystko chcieli od razu, tą świętość chcieli od razu zdobyć, wydobyć, a ja sobie ją rozłożyłem na całe życie. I tak sobie żyje i żyje i żyje. A zatem, moi drodzy, widzicie, Pan Bóg celowo daje nam to życie na tyle długie, żebyśmy z tego życia coś dobrego wyciągnęli. I dzisiaj chcę wam powiedzieć o wierze. Jak właśnie sprawdzianem naszej świętości jest wiara. Wiara, która ma cztery synonimy. Kto był w sobotę wieczorem na Eucharystii, to trochę sobie powtórzymy. Wiara ma cztery synonimy. Pierwszy związany ze słuchaniem. Człowiek wiary to człowiek, który słucha. I powtórzę, Pan Bóg celowo dał nam dwoje uszu i to tak stworzonych, żebyśmy jak najwięcej dźwięków słyszeli, aby jak najwięcej dźwięków do naszych uszu docierało. I to jest genialny aparat. Mam takiego znajomego, niewidomego, który pomimo tego, że nie widzi, to bez laski porusza się po Warszawie. A robi to w bardzo prosty sposób. Otóż pstryka sobie palcami i słyszy, jak odbijają się dźwięki. Jest muzykiem i niczym nie topesz, wykorzystując echolokację swojego organizmu, porusza się swobodnie. Troszeczkę sprawę narusza mu śnieg, kiedy spadnie, bo ta echolokacja nagle się zmienia. A zatem mamy dwoje uszu, a tylko jeden język i to język dosyć bezpiecznie ukształtowany, żeby za dużo nie mówił, bo obwarowany i wargami, i zębami, i całą aparaturą twarzy. A to wszystko po to, abyśmy dwa razy więcej słuchali, niż mówili. Człowiek wiary to ten, który słucha. Czego słucha? Otóż słucha Słowa Bożego. Po to czytamy Słowo Boże, aby wsłuchiwać się w nie. Wiara rodzi się ze słuchania, ze słyszenia. A zatem człowiek wiary słucha słowa. Dalej, słucha pobudek własnego serca. Twoje serce jest ci w stanie wiele powiedzieć, ale trzeba się wyciszyć. Słyszałem kiedyś takie stwierdzenie, że człowiek boi się modlić, czyli wejść w ciszę, bo modlitwa powie mu prawdę. Powie mu prawdę, kim jest i jakie decyzje powinien podjąć. Dlatego wielu ludzi boi się modlić, ale modlić nie tak, nie chodzi tutaj o odmawianie pewnych formułek, tylko wyciszyć się i wejść w ciszę z Bogiem, bo ta cisza powie mi wszystko o mnie. Dlatego wielu ucieka przed rekolekcjami, wielu próbuje zagadać tą swoją rzeczywistość. Nie daj Boże, żeby Pan Bóg w ciszy dotknął strun życia. I tu mówię nie tylko o was, bo to dotyczy i wielu księży, i biskupów, i zakonników, i sióstr zakonnych. Boimy się ciszy, bo cisza powie nam prawdę o nas. A zatem słucham własnego serca. Ono jest mi w stanie wiele powiedzieć. Dalej, słucham otoczenia. Moich bliskich, to czasami głos od Boga bardzo konkretny i to nie tylko ten głos pochodzący od osób, które mi sprzyjają. Czasami wrogowie, ci, którzy mnie nie lubią, są mi w stanie powiedzieć o wiele więcej. Zresztą ktoś kiedyś powiedział, że tych, co jeszcze nie lubimy, to musimy ich lepiej poznać, bo jak ich poznamy, to na pewno ich polubimy. A zatem słucham też otoczenia i słucham też znaków czasu, które są wokół mnie. Widzę, co się dzieje. Kochani, tak mówi do mnie Bóg. Wystarczy, żebym słuchał słowa, własnego wnętrza, mojego otoczenia i czytał znaki czasu. Ale do tego, moi drodzy, potrzeba ciszy. A zwróćcie uwagę, że dzisiaj żyjemy w jednym wielkim zgiełku. Ludzie próbują się nawzajem zagadać. Wszelkiego rodzaju dyskusje czy debaty to jedna wielka pyskówka, gdzie każdy próbuje nie siłą merytoryczną zdobyć swojego przeciwnika, tylko siłą zagadania. A przecież nie o to chodzi. Ja kiedy oglądam coś takiego, wyłączam telewizor. Kiedy takie dyskusje w rodzinie się toczą, wychodzę. Nie interesuje mnie ten styl, bo po co? Popatrzcie, kochani, my na ten świat niczego nie przynosimy, z tego świata niczego nie wynosimy, a całe życie o wszystko się kłócimy. To jest paradoks. Nic nie wnosimy, nic nie wynosimy, o wszystko się kłócimy. A zatem trzeba posłuchać drugiego człowieka, Boga, własnego serca. Jest takie piękne stwierdzenie. Kiedy człowiek modli się, Bóg słucha. Kiedy człowiek słucha, Bóg mówi, a kiedy człowiek wierzy, Bóg działa. I to jest ten pierwszy synonim wiary, słuchać. Boimy się ciszy, ale nie bójcie się ciszy, trzeba w nią wejść. Ja widziałem, jak cisza kształtowała wiele osób, które przyjeżdżały do naszego klasztoru, żeby się wyciszyć. Nie było tam prowadzonych jakichś warsztatów, nie było psychologa, psychoterapeuty. Owszem, to czasami jest potrzebne, ja nie neguję tutaj pomocy, jaką może nam dać ta przestrzeń. Była cisza, była modlitwa, były wspólne posiłki, było gościnne przyjęcie i to zmieniało ludzi. To jest pierwszy synonim wiary. Słuchać dalej, wprowadzać w życie. To, co usłyszymy, jest po to, żeby wprowadzić w życie. Jeżeli słyszę wołającego człowieka o pomoc, to powinienem podjąć konkretną decyzję. Jeśli moje serce mi pokazuje, żeby wejść w tą czy w inną sytuację, trzeba za nim iść. Jeżeli Słowo Boże konkretnie mówi, że trzeba coś w życiu zmienić, to mam to zmienić. Jeżeli znaki czasu, które są wokół mnie, ewidentnie pokazują, że trzeba inaczej się zachowywać, to znaczy, że powinienem w to wejść. A zatem wiara wiąże się z konkretnym działaniem. Po pierwsze słucham, ale w kolejności działam, nie boję się działania, nie uciekam, nie wycofuję się. Jestem człowiekiem odważnym, mężnym, nie zniechęcam się, wchodzę w to od razu, nie boję się ryzykować. Powtórzę, już wczoraj o tym mówiłem. Kto ryzykuje, ten czuje, że żyje. Tylko ryzykując, odczujesz smak życia. A zatem drugi synonim wiary, działam. Trzeci to naśladuję Jezusa, bo czasami nie wiem, jak żyć, nie wiem, jak postępować, nie wiem, jak się zachować? Odpowiedź jest prosta. Pytam mojego mistrza, tak jak pytali apostołowie. Jezu, co uczyniłbyś na moim miejscu? Jak podszedłbyś do tej osoby, którą dzisiaj mam spotkać? Jak podszedłbyś Ty, mój Bóg, do tego zadania, które dzisiaj muszę wykonać? A zatem czytam Słowo Boże, chcę Go naśladować w Jego postępowaniu, ale jednocześnie pytam Go, jak byś postąpił na moim miejscu? I kochani, nie bójcie się czytać Pisma Świętego. Tu znajdziecie wszystko. Tu znajdziecie wszystkie odpowiedzi, chociaż czasami nie będziecie rozumieć Słowa Bożego. Ja też nie rozumiem. Człowiek studiuje 5 lat, 8 lat, 10 lat i tak wszystkiego nie rozumie, ale czyta, żeby więcej zrozumieć. I o to tak naprawdę w życiu chodzi. Kiedy byłem w Hiszpanii, uczyłem się tegoż języka, pamiętam, jak przed samym wyjazdem chciałem sobie jakoś utrwalić znajomość tego pięknego zresztą języka, dlatego kupiłem sobie słowniki, ale przy okazji słownika kupiłem również Pismo Święte, bo w takim dużym hipermarkecie w dziale z książkami o dziwo znalazłem również Pismo Święte, obok książek właśnie takich jak słowniki. I kiedy stałem już przy kasie, to na samą górę tych słowników postawiłem Pismo Święte. I nagle z tyłu czuję takie trącenie, odwracam się, widzę mężczyznę w dojrzałym wieku, który mówi do mnie: chłopcze, tego się już nie czyta. Pokazał mi na to Pismo Święte i mówi: tego się już nie czyta. A kiedy mu odpowiedziałem: no ale tak się składa, że ja to czytam codziennie. A on na to: co ty, jesteś świadkiem Jehowym? Protestantem? Mówię: nie, no jestem katolikiem, staram się traktować poważnie swoją wiarę. No i zdradziłem się w końcu i mówię: jestem zakonnikiem, jestem karmelitą. No i wiecie, mężczyzna musiał się jakoś ratować. I wiecie, kim się uratował? Swoją żoną. Mówi: ale żona chodzi codziennie do kościoła. Mało tego, chodzi do was, do karmelitów. I Carmen ma na imię. I tym sposobem jakoś wybrnął sytuację. Ale mówię wam o tym, abyście czytali Słowo Boże. Bo tam znajdziecie wszystko, tam znajdziecie prawdę. Tam znajdziecie siebie, swoją historię życia. I tak się wiara wasza będzie budować. Kto nie zna Pisma Świętego, kto nie zna Słowa Bożego, nie zna Chrystusa. To święty Hieronim jasno powiedział. A zatem przynajmniej raz w życiu, kochani, obowiązkowo Pismo Święte od deski do deski. I nie ma się co tłumaczyć, że nie mamy dostępu, bo w każdej księgarni katolickiej Pismo Święte można kupić. A popatrzcie, ile czasami głupich artykułów czytamy, fascynujemy się jakimś życiem ludzi, którzy żyją zupełnie niemoralnie i nic wspólnego z Kościołem nie mają. A tu jest prawda odwieczna, jedyna. Tu jest wszystko. Czytajcie Pismo Święte. Niech to będzie taka dzisiaj może zachęta, jak ktoś z was nie przeczytał. Od dzisiaj zaczynam i czytam od deski do deski, chociaż nie rozumiem, ale przynajmniej będę mieć satysfakcję, że w życiu raz Pismo Święte przeczytałem, przeczytałam. To jest trzeci synonim wiary. Naśladuję Jezusa, czytając Słowo Boże. I w końcu czwarty. Ufam Bogu. Bo łatwo jest wierzyć w Boga, łatwo jest wierzyć w konkretne prawdy, w Trójcę Przenajświętszą, w przyjście Jezusa na ziemię, w działanie łaski, w dogmaty związane z Maryją. Ale jak trudno jest uwierzyć Bogu, powiedzieć: cokolwiek byś nie przygotował na mojej drodze, ja wierzę, że chcesz dla mnie dobra. To jest świadome wypowiedzenie: bądź wola Twoja. Wierzyć Bogu jak przyjacielowi, jak komuś, kto mnie prowadzi za rękę, że zaprowadzi mnie we właściwe miejsce, że się nie potknę, a jeżeli się nawet potknę, to On mnie podniesie. Kochani, to znaczy wierzyć Bogu, zaufać Mu do końca, powiedzieć: prowadzisz mnie najprostszą drogą. Jesteś moim przyjacielem. Nie tylko wierzę w niebo, wierzę w Ojca, w Syna, w Ducha Świętego, ale wierzę, że oni mnie prowadzą przez życie. Nie tylko wierzę, że Maria została w niebo wzięta, że jest królową, że jest niepokalanie poczęta, ale wierzę, że ona mnie prowadzi przez życie. A zatem wierzę Bogu, wierzę tym świętym, którzy prowadzą mnie przez życie, wierzę Maryi. O to chodzi tak naprawdę w życiu. I kochani, to są cztery synonimy naszej wiary. Czyli słucham, wprowadzam w życie, naśladuję i ufam. W tym wszystkim, co wypływa? Przyjaźń z Bogiem. Oczywiście, że wiara jest wymagająca. Kiedyś święta Teresa od Jezusa, Teresa Wielka, tak bardzo mocno się użalała przed Panem Bogiem, bo mówi, popatrz, tyle klasztorów założyłam, tyle pism po sobie zostawiam, a tu i ręka boli, i noga, i taka schorowana jestem. A Pan Bóg mówi do niej, no kochana Tereso, ja od swoich przyjaciół wymagam bardzo wiele. A Teresa z przekąsem kastylijki mówi, dlatego masz ich tak niewielu. Tak rozmawiała sobie z Bogiem w przyjaźni. Przyjaźń. Tak sobie z Nim żyła. Tak Go traktowała, nie? To była jej wiara codzienna. Dlatego masz ich tak niewielu. Kochani, wiara to też posłuszeństwo. Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, to całe życie Jego było wyrazem posłuszeństwa wobec Ojca. Do samego końca. Aż po krzyż. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Do samego końca. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Popatrzcie. Jezus uczył się, tak samo jak my, posłuszeństwa wobec swojego Ojca. Kochani, wczoraj wam powiedziałem o Jakubie. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć o Agnieszce i Januszu, aby zaświadczyć, jak wiara się rozwija w codzienności naszego życia. Kiedy byłem w naszym klasztorze pod Kielcami, tam założyliśmy dom modlitwy, dom ciszy. Do tegoż klasztoru przyjeżdżał Janusz i przywoził nam takie reprodukcje ikon klejone na deskach. Tak dorabiał. Miał chorą żonę i w ten sposób chciał jakoś podratować domowy budżet. Zrezygnował z pracy, dostał zasiłek po to, żeby być z żoną. Popatrzcie, jakie poświęcenie. Żeby nie oddawać żony gdzieś do hospicjum, ale żeby jako mąż być przy swojej żonie. Przyjechał kiedyś z małżonką. Widać było, że Agnieszka była ciężko chora, nowotwór mózgu. Przeszła 16 chemii. Ciężko im było. Jak mogliśmy, tak wspieraliśmy ich, sprzedając te reprodukcje ikon. Co się jednak wydarzyło? Otóż był rok 2007, Wigilia Bożego Narodzenia i dzwoni Janusz i mówi do mnie, Ojcze Mariuszu, oczywiście złożył życzenia, a później mówi, Ojcze Mariuszu, będę też ojcem. No tak się zdziwiłem trochę, mówię, no jak ojcem? Agnieszka chora, praktycznie jedną nogą już po tamtej stronie. Jakim on ojcem może być? A on zaczyna opowiadać historię zupełnie niewyobrażalną. Mówi, wie ojciec co? Ta moja żona po tych 16 chemiach w pewnym momencie, patrząc od strony medycznej, no dopuściła się głupoty, ale nagle odstawiła wszystkie leki. Te, które podtrzymywały jej życie, ale które jednocześnie blokowały w prostą sprawę, aby zostać matką. Odstawiła leki. Coś jej w sercu podpowiadało, zrób to. Powtórzę, od strony medycznej głupota, ale serce matki, raczej kobiety, która chciała być matką, podpowiadało jej, zrób to. Januszowi nic nie powiedziała. Przyszły najbliższe badania u lekarza. No i lekarz odkrywa życie pod jej sercem. Szybko przewieziono ją do Centrum Zdrowia Matki Polki, bo mieszkali w Łodzi. Zbiegło się całe konsylium lekarzy, no bo jak po 16 chemiach ta kobieta mogła zajść w ciążę, gdzie praktycznie wszystko w środku było zniszczone. Oczywiście od razu zaczęły się dyskusje, czy donosi, czy przeżyje, czy dziecko będzie normalne, czy będzie normalnie funkcjonować, czy sobie dadzą radę, no bo Janusz bez pracy, ona chora. Ale i Janusz, i Agnieszka potrafili w tym momencie powiedzieć, że skoro Pan Bóg chce tego dziecka, to i oni też go chcą. Mało tego, długo czekali na to dzieciątko. I kochani, przychodzi na świat piękna, zdrowiutka Tereska. A dlaczego Tereska? Otóż kiedy w 2005 roku po Polsce pielgrzymowały relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Janusz i Agnieszka byli w Czernej pod Krakowem i tam prosili o zdrowie dla Agnieszki. Nic więcej. Zdrowie dla Agnieszki. I popatrzcie, Pan Bóg jest obfity w swoim rozdawaniu, bo nie dosyć, że wysłuchał, jeśli chodzi o zdrowie dla Agnieszki, co dał jeszcze dziecko. Mało tego, to dziecko, które się poczęło pod sercem Agnieszki, tak zmobilizowało jej organizm, że ona wyzdrowiała. Do takiej formy doprowadziła ta ciąża, to nowe życie, organizm matki, że wróciła do zdrowia. Bo historia toczy się dalej. Otóż po roku urodziła się druga córka. Urodziła się przez wstawiennictwo świętej Urszuli Leduchowskiej, właśnie Urszula. Popatrzcie, tak działa Pan Bóg. I to jest wiara w konkrecie. To jest świętość w działaniu. To jest wydobywanie z siebie tych pokładów, które w nas są. I łatwo nie było. Bo i choroba, i brak pracy. Nie wspomniałem, że rodzina była bardzo skłócona i namawiała Agnieszkę, żeby rozwiodła się z Januszem. I zostali razem, i modlili się, i trwali, i nie zniechęcali się, i wspierali się nawzajem. I popatrzcie, to jest owoc wiary. Wiary, która słucha, wiary, która wprowadza w życie, wiary, która naśladuje Jezusa i wiary, która ufa do końca. I kochani, życzę Wam właśnie takiego podejścia w codzienności, jeśli chodzi o wiarę. Wtedy zobaczycie wielkie cuda, gdzie będą się dziać na Waszych oczach. I zakończę. To nie wiara potrzebuje cudów, ale cuda potrzebują wiary.